zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Maria Dek jest ilustratorką, autorką ilustracji i opowieści do kilkunastu książek dla dzieci. Niedawno wyszła taka książka o dziecięcych marzeniach, kiedy urosnę, ale też dzieci uwielbiają Przeplatalińskich, akurat ja Przeplatalińskich pamiętam. I spotykamy się dlatego, że w tych książkach jest bardzo dużo świata przyrody, opowiedzianego czy też narysowanego w bardzo taki wciągający sposób, a ponieważ prowadzisz także warsztaty dla dzieci, to powiedzmy o tych związkach między naturą a malowaniem, o tym, jak to się dzieje, że można narysować cały świat przyrody w taki sposób, że jest to i zabawa, i edukacja, i wszystko, co potrzebne, jak sama się do tego zabierasz.
Cieszę się, że tak podsumowałaś tę moją przyrodę, bo w zasadzie o to chodzi w tym, co robię. Moim pomysłem na tworzenie książek, czy samych ilustracji, czy też moich książek autorskich jest coś takiego, że dzieci po przeczytaniu, po obejrzeniu takiej książki po prostu rzucają ją w kąt i idą na dwór. Niezależnie od pogody, po prostu zaczynają się zastanawiać, co tak fascynującego i pięknego może je spotkać na zewnątrz, szczególnie właśnie w takich miejscach związanych z przyrodą, czy to zwykły trawnik, park, las. Byłoby wspaniale, żeby każde dziecko miało dostęp do lasu. Cały świat przyrody jest dla mnie nie tyle co inspiracją, a takim materiałem do pracy. Gdybym miała porównać książkę do ciasta chociażby, to przyroda nie byłaby słodkim zdjęciem z książki kucharskiej, tylko mąką, bez której to ciasto raczej by najzwyczajniej w świecie nie wyrosło.
Przyroda dla dzieci z całą pewnością jest troszkę innym żywiołem niż dla nas dorosłych. My trochę racjonalizujemy, boimy się też różnych niespodzianek, które się wiążą z tym, że dziecko gdzieś poszło w las, zgubi się, wiadomo, albo kleszcza przyniesie, albo w ogóle wydarzy się coś, co w świecie cywilizowanym nie będzie mile widziane. Tymczasem w twoich książkach jest zawarta ta przygoda, która powinna się obudzić, albo fajnie by było, gdyby się obudziła. Jak można przy pomocy rysowania zachęcić dzieci do tego, żeby same tam poszukały, żeby to było po prostu żywe zainteresowanie?
W swoich pracach nie zajmuję się zbytnio tym, żeby coś odzwierciedlić tak dokładnie i dosłownie. Raczej bazuję na emocjach, które to ma wywołać, ten obraz. I tę zasadę również stosuję, kiedy maluję przyrodę. Każdy pojedynczy kwiatek, listek, trawkę. Nie myślę o tym, czy jest to ładny element, tylko myślę sobie, czy ten kolor, kształt, to jaką to kompozycję tworzy, wywoła te emocje, na której mi zależy. A jeżeli chodzi o przyrodę, to ona jako tło mojej historii ma po prostu podkreślać to, co tam się wydarza, te przygody, które spotykają bohaterowie. I dzięki temu staje się takim trochę placem zabaw, trochę takim miejscem, w którym dzieją się ciekawe rzeczy, więc czytelnik siłą rzeczy, mam nadzieję, zostaje zarażony taką energią przeze mnie, przez moje obrazy i dąży do tego, żeby ewentualnie właśnie pobiegać w kaloszach po kałużach albo sięgnąć po kredkę, mazak, palec i farbę i samemu pobazgrać, bo też, co by nie mówić, te moje obrazy są dosyć naiwne. Jest to jedyny sposób, w jaki ja potrafię malować. Tak się rodzi styl każdego artysty, że dochodzisz do takiego punktu, w którym nie umiesz inaczej. I po prostu robisz to najlepiej, jak potrafisz i to jest czyste i szczere. W moim przypadku tak to wyszło, że jest to czyste i szczere i bardzo proste i myślę, że w związku z powyższym dzieciom jest łatwo jakoś się w tym odnaleźć i też mi jest łatwo opowiadać różne historie, bo mam taki świat stworzony, tych chaszczy, krzaków, habazi. Mogę w nim po prostu być wirtuozem różnych malutkich i większych przygód.
Ponieważ mówimy o tych krzaczkach i habaziach, czy sięgałaś po atlasy botaniczne, żeby stworzyć całą zieloną przestrzeń?
Obecnie kończę swoją pierwszą w życiu książkę non-fiction, czyli tak zwaną literaturę faktu dla dzieci. I faktycznie w tym przypadku posługiwałam się botanicznymi atlasami, żeby te ilustracje przedstawiały konkretnie konkretne gatunki zarówno roślin, jak i zwierząt, owadów. Natomiast w innych książkach te postaci zwierzęce, czy właśnie tło, które zazwyczaj tworzy przyroda, no jednak są uproszczone, ale też czasem są wymyślone. I to wymyślenie wynika z tego, co wcześniej mówiłam, z tych emocji, które chciałabym podkreślić. I czasem po prostu potrzebuję nieistniejącej, zielonej, bufiastej roślinki, która będzie swoją formą coś doopowiadać do historii, a czasami rysuję zwykłe bratki, które akurat w tym fragmencie książki są mi niezbędne.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Prowadzisz też warsztaty dla dzieci. Jak to wygląda i w jaki sposób można skierować myśl dzieci za pomocą rysowania w stronę natury?
Uwielbiam prowadzić warsztaty z dziećmi. Co śmieszne, moi obaj synowie nie lubią rysować. Także wyżywam się jako pedagog artystyczny w czasie warsztatów. I mimo tego, że warsztaty mają zazwyczaj jakiś temat, nigdy nie zakładam, że właśnie to będziemy realizować, bo dzieci przychodzą ze swoimi pomysłami, ze swoimi potrzebami, ze swoim humorem i ja jako dorosły jestem w stanie odejść od swoich pomysłów i idei na rzecz tego, żeby te dzieciaki po prostu miały dobrą zabawę i żeby ten proces twórczy był częścią tej dobrej zabawy. I zazwyczaj na początku robimy kilka rozgrzewek, które mają na celu rozbuchać je kreatywnie. Dzieciaki grają, farbą malują, łapami. Zawsze wcześniej proszę organizatorów, żeby ostrzegli rodziców, że dzieciaki mogą się pobrudzić na moich warsztatach. Też bardzo często sięgam po techniki kolażu, bo lubię pokazywać dzieciom, że mogą eksperymentować i że nie ma jedynej słusznej drogi do tworzenia. I skupiam się na tym, żeby one dobrze się bawiły. Więc jeżeli mam na warsztatach o ogrodnictwie chłopca czy dziewczynkę, którzy koniecznie muszą tworzyć dinozaura, tudzież, nie wiem, jednorożca, to jest to jak najbardziej dozwolone i taki dinozaur czy jednorożec oczywiście też są mile widziani. Po prostu razem się bawimy. Też bardzo często widzę, że szczególnie te starsze dzieci w wieku szkolnym, wczesnoszkolnym, widzę, że jest to dla nich taka nowość, że są zdziwione, że mogą robić trochę to, co chcą, że mogą się bawić tym, że nie ma jakichś wytycznych, że ja im nie mówię, że coś ładnie wyszło bądź brzydko, tylko pytam ich, co im się podobało w tym procesie, bo myślę, że to jest wspaniała rzecz, która trochę jest odbierana nam przez system edukacji. Tą rzeczą, o której mówię, jest oczywiście tworzenie i taka zabawa z plastycznymi narzędziami powinna być chwilą oddechu w trakcie lekcji, a nie kolejnym zadaniem na ocenę. Także ile mogę, tyle robię na swoich warsztatach i dobrze się bawimy, więc nie oczekuję, że każde dziecko potem wyjdzie do domu z piękną pracą gotową do powieszenia na lodówkę, tylko wyjdzie z uśmiechniętą i brudną buzią.
W zgodzie z naturą.
Taka aktywność plastyczna, tak to nazwijmy, to też jest bardzo naturalna rzecz. Ludzie już kiedyś tam malowali w jaskiniach jakieś ważne dla nich informacje. Czy w dzieciach jest taka naturalna skłonność do rysowania? Jak to widzisz z tej swojej artystycznej, ilustratorskiej perspektywy?
Myślę, że totalnie. Nie ograniczałabym tego tylko do rysowania, do tworzenia plam, farbą czy kredkami, ale też widzę ogromną chęć tej pracy rąk. Dzieci, one uwielbiają odkrywać kształty, brudzić się klejem, lepić. Kiedy na warsztatach mam jakieś wycinki papieru, to one nie tylko je przyklejają, ale również je rolują w kulki, rozrywają, więc ta ich aktywność jest naprawdę wielka i też taka różnorodna. I to wszystko służy w tworzeniu, więc im więcej narzędzi jest zaangażowanych, a jeszcze najlepiej, żeby był do tego jakiś ruch, to naprawdę powstają świetne rzeczy. I mam takie doświadczenie z pracą na ogromnych formatach, gdzie mam grupę dzieci, która pracuje pracuje na jednej ogromnej płaszczyźnie i te dzieci się tam zamieniają miejscami, narzędziami. Oczywiście jest to związane z konfliktami pod tytułem proszę pani, on mi zamalował, ale też to bycie w ruchu i bycie tak współtworem, nie wiem jak to nazwać, ale tak aktywnie podchodząc do tego tworzenia, a nie grzecznie siedząc w ławce, robi coś tym dzieciom w głowie. Myślę, że każdemu z nas by zrobiło. Tak samo dorośli by zareagowali na takie warsztaty, że nagle budzi się ta pierwotna potrzeba tworzenia.
W zgodzie z naturą jest poszukiwaniem tego, co zbliża nas do szeroko pojętej natury i do przyrody, i do zieleni, i do siebie samych. Fajnie, że dzieci jeszcze nie mają tego zakrytego i odkrywanie nie jest takie skomplikowane. A z jakimi wyobrażeniami przyrody przychodzą na warsztaty?
Przyrodą dla dzieci są kwiatki i zwierzątka. Tak, to widzę. Oczywiście to jest okropna generalizacja, ale też choinka, która niedługo, myślę, że na wszystkich warsztatach będzie widoczna, bo jest to ten czas roku. Muszę przyznać, że też jest bardzo duża różnica między dzieciakami z małych miejscowości i dużych miast. Te dzieci z małych miejscowości, które jakoś do tej przyrody mają bliżej geograficznie, więcej wiedzą i potrafią też więcej narysować, namalować i to są czasem naprawdę bardzo precyzyjne rysunki, na których widać konkretny gatunek rośliny bądź zwierzęcia, owada, więc bardzo często dzieciaki wprowadzają mnie w niesamowite zdumienie. Natomiast te dzieci miejskie dzielą się też na takie, które widać, że są z takich domów, gdzie kontakt z naturą jest ważny i też rysują lasy, parki, wielkie akweny. Myślę też, że ten świat przyrody nie ma tego, o czym mówiłaś na samym początku, czyli takiego elementu strachu dla dzieci. Te wesołe ogródki z uśmiechniętymi kwiatkami i słoneczkami nie są tylko wytworem szkolnym, takim ładnym i na piątkę, ale też jakąś otuchą, którą dzieci rysują same dla siebie. Tak mi się wydaje, że dzieciaki malując takie wesołe scenki przyrodnicze rysują świat, w którym chciałyby istnieć. Ja też muszę przyznać, że w zasadzie wszystkie książki, w których przyroda gra rolę tego uniwersum, są po prostu stworzonymi przeze mnie jak z klocków Lego, ślicznymi domkami, w których ja sama bym najchętniej mieszkała jako skrzat. Jadłabym muszę skrzydełka i popijała je nektarem.
To brzmi na tyle bajkowo, że chciałabym wiedzieć, jak artystka czerpie inspirację z natury.
Jestem w luksusowej sytuacji, to na pewno, bo mieszkam na wsi otoczonej największym i najstarszym lasem w Europie, w Puszczy Białowieskiej, więc jest mi trudno nie malować krzaków. Jak mieszkałam w Warszawie i w Gdańsku, to też te książki były przepełnione zielskiem i to jest coś ważnego dla mnie na tyle, że ja nie mogę o niczym innym mówić w swoich książkach. Przyroda bardziej niż inspiracją jest jedynie słusznym tworzywem, z którego chcę tworzyć, bo mam taki pomysł, bo jest to dla mnie ważne. Książek jest mnóstwo na świecie, więc wzięłam sobie na celownik taki pomysł, że ja jestem tą panią od drzewek i lisków i jest mi w tym dobrze, jest mi z tym wygodnie, czuję się też w tym szczerze i prawdziwie i o tym chcę mówić i no i ta przyroda jest czymś oczywistym dla mnie.
W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok.
Bycie w przyrodzie to jest bardzo fajne doświadczenie, a co byś powiedziała dorosłym, którzy poszukują zieleni, ale nie wiedzą za bardzo po co? Czy jak już znajdziemy takie swoje miejsce, to warto wyjąć kartkę, czy są różne sposoby na to, żeby poczuć naturę?
Myślę, że warto by było się trochę bardziej przybliżyć i złączyć z tą przyrodą, zanim wyjmiemy kartkę, bo to już jest jakiś filtrowanie tej przyrody przez nas, a żeby to zrobić, wypadałoby ją lepiej poznać, więc może zdejmijmy buty i skarpety i stańmy gołą stopą na ziemi, na trawie, na igliwiu. Może komuś uda się przytulić do drzewa, usiąść pod nim, popatrzeć na konary. Jeżeli bliżej nam do trawnika, to też to jest super sprawa, położyć się na zielonej trawie, czy na tej jesiennej, też jak najbardziej zamknąć oczy, powąchać tę przyrodę, poczuć ją pod dłońmi, pod stopami, Na pewno pośpiech nie jest nam potrzebny. Nie ma czegoś takiego jak dobry, zły sposób na kontakt z przyrodą. Myślę, że każdy sposób jest dobry, bo to jest nasze naturalne środowisko, od którego zostaliśmy oderwani przez cywilizację i przez pośpiech właśnie. I takie zwolnienie i pobycie po prostu, posiedzenie, postanie, pogapienie się bez sensu. Może na pierwszy rzut oka myślę, że może spowodować, że następnym razem właśnie będziemy mieli już ochotę wyjąć tę kartkę i coś narysować, ale też niekoniecznie. Ja osobiście nie chodzę z kartkami i ołówkami po lesie, tylko chodzę do lasu, zbieram szyszki i patyki ze względu na moich synów, którzy dostarczają mi tych wspaniałych skarbów w ilościach dosyć sporych i mamy przed domem taką piękną kupę patyków i szyszek, ale po prostu być w tej przyrodzie i dać sobie też ten czas. Naprawdę spędzamy takie niesamowite ilości godzin, robiąc bardzo ważne rzeczy, ale pamiętajmy o tym, że ta matka natura dlaczegoś tak się nazywa i że warto czasem iść się do niej przytulić.
W zgodzie z naturą.
Znalazłyśmy taki przepis na spotkanie z naturą poprzez wchodzenie w te krzaki, przyglądanie się im i czerpanie nie bezpośrednio z radości bycia po prostu w świecie, który jest pełen zieleni. Czy można jeszcze coś zaproponować tym zabieganym rodzicom i tym dzieciom otwartym na przygody, żeby można było bardziej zrozumieć świat przyrody, świat natury?
To tutaj już pociągnę matką bardziej niż ilustratorką. Dbajcie o siebie, a prawda jest taka, że zadbanie o siebie w przyrodzie, wdychając świeże powietrze, patrząc na ptaki, słuchając wiewiórki, która zgryza orzech, jest po prostu łatwiejsze niż bycie rodzinnie w zamknięciu mieszkania czy domu. Każdy z nas potrzebuje przestrzeni, oddechu i kontaktu z przyrodą, więc każda okazja jest dobra, żeby chociaż na kilka minut wyjść. Można zrobić zamiast śniadania piknik pod klatką schodową na ławeczce. Można wyjść 5 minut wcześniej z domu i nie wiem, zaparkować samochód dwie przecznice dalej i się przejść, pooddychać razem za rękę, spokojnie, wolnym krokiem. Myślę, że to spowolnienie i szukanie nawet momentów oddechu w przyrodzie każdemu z nas przyniesie wiele korzyści. Przynajmniej mi i mojej rodzinie bardzo dużo korzyści przynosi. Ja sobie nie wyobrażam życia bez przyrody, bo spędzamy w niej po prostu większość swojego czasu. Jest mi po prostu też tak łatwiej z moimi dziećmi, więc bezczelnie z tego korzystam, a potem po prostu muszę zrobić kilka prań i tyle.
W zgodzie z naturą.
Niektórzy z nas rysowanie kojarzą właściwie z takich przedszkolnych przestrzeni albo warsztatowych, a to już jest bardziej zaawansowana forma kontaktu z malowaniem, rysowaniem i z taką naturalną działalnością. Kojarzymy kredki, kojarzymy podstawowe farbki, natomiast czego używa profesjonalny ilustrator w swojej pracy?
Ja właśnie używam gwaszu. Bardzo lubię tę farbę. To jest taka farba pomiędzy... Moim zdaniem pewnie zupełnie inna jest definicja profesjonalna, ale moim zdaniem jest to farba między gęstością akwareli i akrylu. Zaczynałam swoją przygodę z ilustracją od wycinanek. Wycinałam kolorowe kartki, które wcześniej sama malowałam i potem edytowałam to wszystko w komputerze. Następnie przerzuciłam się na akwarele. Bardzo długo nimi tworzyłam, ale używałam bardzo mało wody, coraz mniej z książki na książkę i stwierdziłam w końcu, że może po prostu spróbuję gęstszej farby i faktycznie gwasz okazał się odpowiedzią póki co na moje wszystkie artystyczne zachcianki. Oczywiście początek pracy to są tony malutkich karteczek ze szkicami, które robię ołówkiem, jakieś drobne zapiski. Staram się też pracować analogowo. Nie umiem robić notatek w komputerze, więc w mojej pracowni wala się mnóstwo makulatury zapisanej moim brzydkim pismem i potem próbuję dojść, co wspaniały autor miał na myśli. Czasem jest ciężko, ale staram się. Po takich szkicach, które zazwyczaj przechodzą przez redakcję, wydawnictwa, tudzież moją agencję, siadam już do ostatecznej realizacji i tutaj właśnie wyciągam tubki z farbami i maluję gwaszem. Bardzo się cieszę, że jestem ilustratorką, bo nie muszę malować ogromnych obrazów. Mam jakąś wielką sympatię do małych formatów i tego się trzymam, aczkolwiek uwielbiam detale, więc większość moich pędzelków to są tak zwane zerówki, które mają tylko po kilka włosków i ja jak taki stary mnich ślęczę nad tymi kartkami, malując noski jeży i wąsy u ryjówek, co mi sprawia dużo radochy, bo też mam taki pomysł, oprócz tej całej przyrody i tych historii, o których tutaj opowiadam, żeby te książki nie były na raz. No bo po co? Po pierwsze, po drugie też nasz rynek jest zalewany ogromną ilością nowych tytułów co chwila, więc jeżeli książka ma jakoś przetrwać na rynku i na półce takiego kilkulatka, który, umówmy się, bardzo szybko zmienia zdanie, to musi czymś zachęcać, więc ja zachęcam mini historyjkami w moich historyjkach wizualnych i jest tam mnóstwo robaków, które podjadają wisienki i inne mini historyjki, które mam nadzieję, że wywołują uśmiech na obliczu dziecka i osoby dorosłej, która im towarzyszy w czytaniu.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.